Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine-Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Interpretacja marzeń sennych.
Opublikowana po raz pierwszy z datą 1900, choć faktycznie pod koniec 1899 roku, jest najważniejszą wczesną książką Zygmunta Freuda i jednym z tekstów założycielskich psychoanalizy.
Nie jest to poradnik sennikowy ani katalog symboli o stałych znaczeniach. Freud przedstawia w niej rozbudowaną metodę badania snów jako psychicznych wytworów, które mogą odsłaniać nieuświadomione pragnienia, lęki, wspomnienia i konflikty. Punktem wyjścia jest jego słynna teza, że sen jest w podstawowym sensie spełnieniem życzenia, lecz życzenie to bywa ukryte i zniekształcone. Autor odróżnia więc zapamiętaną opowieść senną od ukrytych myśli, do których próbuje dotrzeć przez swobodne skojarzenia śniącego. Książka łączy teorię, analizę własnych snów Freuda, obserwacje kliniczne oraz odniesienia do literatury, języka i kultury. Dziś wiele jej twierdzeń nie ma potwierdzenia w naukach empirycznych, ale dzieło pozostaje kluczowym dokumentem historii idei, który zmienił sposób mówienia o nieświadomości i interpretacji ludzkich narracji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sen jako spełnienie życzenia, a nie dosłowna przepowiednia. Centralna teza Freuda brzmi, że sen jest spełnieniem życzenia. Nie oznacza to jednak, że każdy przyjemny obraz senny należy odczytywać dosłownie, ani że sny zapowiadają przyszłość. Freud proponuje psychologiczne wyjaśnienie ich powstawania. Według niego pragnienia, zwłaszcza te nieakceptowane, wyparte lub niedopuszczane do świadomego myślenia, mogą znaleźć ujście podczas snu. Ich przedstawienie jest jednak zwykle zmienione, ponieważ psychika nadal działa pod presją wewnętrznej kontroli. Dlatego sen o porażce, lęku czy stracie może w jego ujęciu wymagać analizy szerszego kontekstu, a nie prostego uznania go za zaprzeczenie życzenia. Freud dopuszcza też, że sny przejmują bodźce zewnętrzne i doznania cielesne, lecz twierdzi, że włączają je w już istniejący tok myśli sennych. To odróżnia jego projekt od tradycyjnych senników. Sens nie jest przypisany obrazowi raz na zawsze, ale zależy od skojarzeń konkretnej osoby, jej wspomnień i aktualnych konfliktów. Teza o spełnieniu życzenia stała się zarazem najbardziej rozpoznawalną i najbardziej kwestionowaną częścią książki.
Jej znaczenie historyczne polega na przesunięciu pytania z tego, co sen przepowiada, na to, jakie procesy psychiczne może organizować i maskować. Po drugie, treść jawna i ukryte myśli senne jako dwa poziomy analizy. Freud rozróżnia treść jawną, czyli sen w postaci, w której śniący go pamięta i opowiada, oraz utajone myśli senne,
czyli zespół skojarzeń, wspomnień i pragnień mających stać za tym opowiadaniem. To rozróżnienie porządkuje całą jego metodę.
Zapamiętany sen jest dla niego niegotowym komunikatem, ale efektem pracy przekształcającej bardziej złożony materiał psychiczny.
Z tego powodu nie zaleca zaczynania od pytania, co uniwersalnie znaczy dany symbol.
Zamiast tego analityk ma prosić śniącego o swobodne skojarzenia do poszczególnych elementów snu, nawet jeśli wydają się one błahe, przypadkowe lub wstydliwe. Metoda zakłada, że tok skojarzeń może prowadzić do ukrytych powiązań, których osoba początkowo nie dostrzega.
W praktyce jest to sposób uważnego czytania relacji, oparty na języku pacjenta, a nie na zewnętrznym kodzie znaczeń.
Zarazem metoda zależy od interpretacji i od założeń prowadzącego, co stanowi jej ważne ograniczenie.
Trudno niezależnie sprawdzić, czy uzyskana rekonstrukcja rzeczywiście odkrywa przyczynę snu. Mimo tego schemat treści jawnej i ukrytej silnie wpłynął na krytykę literacką.
Analizę kultury oraz potoczne przekonanie, że wypowiedzi i obrazy mogą zawierać sensy nieoczywiste dla ich autora.
Po trzecie, praca marzenia sennego kondensacja, przesunięcie i obrazowanie, aby wyjaśnić, dlaczego sny są często dziwne, skrótowe i nieciągłe. Freud opisuje pracę marzenia sennego.
Nie jest ona świadomym działaniem, lecz nazwą procesów, które przekształcają utajone myśli w treść jawną.
Kondensacja polega na tym, że jeden obraz, przedmiot lub postać może łączyć cechy i skojarzenia odnoszące się do wielu osób czy spraw.
Dzięki temu sen może wydawać się zaskakująco gęsty, mimo że jego fabuła jest krótka. Przesunięcie oznacza z kolei przeniesienie psychicznego nacisku z ważnej myśli na detal pozornie mało istotny.
To, co w relacji sennej wygląda jak margines, może więc przyciągać uwagę właśnie dlatego, że zastępuje trudniejszy temat.
Freud omawia również zamianę myśli w obrazy, ponieważ sen częściej operuje scenami niż abstrakcyjnym rozumowaniem. Na końcu wtórne opracowanie nadaje fragmentom snu pozór spójnej historii, gdy śniący budzi się i próbuje je opowiedzieć. Ten model nie jest współczesną teorią neurobiologiczną snu. Jego trwała wartość leży raczej w pokazaniu, że opowieść o doświadczeniu może być konstrukcją, w której skrót, wybór szczegółu i późniejsze uporządkowanie wpływają na znaczenie.
Freud traktuje zatem absurd snu nie jako przeszkodę, lecz jako materiał wymagający analizy.
Po czwarte, cenzura psychiczna, opór i zniekształcenie nieakceptowanych treści. Ważnym elementem argumentacji jest pojęcie cenzury psychicznej.
Freud sądził, że niektóre życzenia i myśli spotykają się z wewnętrznym oporem, ponieważ są niezgodne z moralnością, obrazem siebie albo relacjami z innymi. Sen pozwala im częściowo dojść do głosu, ale nie wprost.
Właśnie dlatego, według Freuda, znaczenie ma być ukryte pod postacią aluzji, zamian osób, komicznych szczegółów, luk i pozornie nielogicznych przejść.
Im silniejsze zniekształcenie, tym większa, w jego modelu, może być rola konfliktu między pragnieniem a zakazem.
Cenzura ma również tłumaczyć, dlaczego śniący może odrzucać interpretację jako niedorzeczną lub nieprzyjemną.
Freud nazywa taki sprzeciw oporem i traktuje go nie jako prosty dowód błędu, lecz jako część badanego zjawiska.
To założenie jest metodologicznie problematyczne, bo może utrudniać falsyfikację interpretacji. Zgoda i sprzeciw pacjenta mogą zostać włączone do tej samej teorii.
Jednocześnie książka trafnie uwypukla doświadczenie wewnętrznej ambiwalencji.
Ludzie potrafią jednocześnie czegoś pragnąć, obawiać się tego i nie chcieć przyznać się do własnych reakcji.
Freudowska cenzura nie powinna być przyjmowana jako udowodniony mechanizm, ale pozostaje wpływowym językiem opisu konfliktu, wstydu i pośredniego wyrażania treści psychicznych.
Na koniec sen. Dziecięce pragnienia i źródła późniejszego kompleksu Edypa. Interpretacja marzeń sennych zawiera wczesne rozważania.
Drycz, przy których rozwinęła się późniejsza freudowska koncepcja kompleksu Edypa.
Freud wiąże pewne sny i fantazje z dziecięcymi uczuciami rywalizacji, przywiązania oraz pragnieniami kierowanymi ku rodzicom. Odwołuje się przy tym do tragedii Sofoklesa Król Edyp, uznając jej siłę oddziaływania za znak, że dotyka ona szerzej rozpoznawalnego konfliktu.
W książce ta propozycja nie jest jednak przedstawiona jako prosta reguła, według której każdy sen da się sprowadzić do jednego rodzinnego schematu.
Stanowi część szerszej tezy, że dzieciństwo pozostawia trwałe ślady w życiu psychicznym, a sny mogą reaktywować dawne relacje i pragnienia.
Freud przypisuje szczególne znaczenie seksualności dziecięcej, co było jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów jego myśli.
Współczesna psychologia nie uznaje kompleksu Edypa za uniwersalne, naukowo potwierdzone wyjaśnienie rozwoju.
Warto więc czytać te fragmenty przede wszystkim jako historycznie wpływową próbę opisania rodzinnych napięć i nieświadomych identyfikacji.
Ich oddziaływanie wykraczało poza terapię. Idea Edypa ukształtowała język interpretacji literatury, teatru i kultury, ucząc badaczy dostrzegać w opowieściach konflikty pokoleniowe, zakazy oraz pragnienia, które nie są wypowiadane wprost. Podsumowując, po interpretację marzeń sennych powinny sięgnąć przede wszystkim osoby zainteresowane historią psychologii, psychoanalizą, filozofią człowieka oraz sposobami interpretowania literatury i kultury. Czytelnik szukający aktualnego, empirycznie potwierdzonego podręcznika o śnie powinien zachować ostrożność i zestawić Freuda ze współczesną wiedzą z psychologii poznawczej oraz neuronauki.
Wiele jego szczegółowych wyjaśnień, zwłaszcza uniwersalny charakter symboli, centralność wyparcia seksualnego czy teoria kompleksu Edypa, pozostaje przedmiotem zasadnej krytyki albo nie ma mocnego potwierdzenia badawczego. Nie przekreśla to jednak wartości książki jako wybitnego projektu interpretacyjnego.
Freud konsekwentnie traktuje sen jako materiał wymagający rekonstrukcji, a nie jako prosty znak z gotowym tłumaczeniem.
Uczy zwracać uwagę na skojarzenia, dobór słów, luki w opowieści, przesunięcia akcentów i kontekst osobisty.
To użyteczne ćwiczenie w krytycznym czytaniu narracji, nawet jeśli odrzuca się jego końcowe diagnozy.
na tle innych książek o snach dzieło wyróżnia się skalą ambicji.
Nie ogranicza się do opisu nocnych doświadczeń, lecz buduje model nieświadomego życia psychicznego i proponuje metodę rozmowy o nim.
Jest równocześnie tekstem naukowym swojej epoki, autobiograficznym zapisem Freuda i źródłem pojęć, które przeniknęły do języka kultury.
Najlepiej czytać je jako dzieło formacyjne, krytycznie, powoli i z uwagą dla jego historycznego wpływu, a nie jako bezdyskusyjny opis działania umysłu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sigmund Freud, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.